Fundacja Synapsis serdecznie zaprasza na cykl podcastów Autyzm – Poznajmy się. To spotkania z ciekawymi ludźmi, autorami, psychologami, społecznikami, osobami z ASD. To również rozmowy na wyjątkowo różnorodny temat autyzmu, o którym można dyskutować bez końca. Pretekstem i punktem wyjścia do dyskusji będą książki, publikacje naukowe, poradniki, autobiografie osób z ASD, ale także pozycje beletrystyczne i propozycje dla najmłodszych czytelników. Przyjrzymy się nowościom i sięgniemy po nieco starsze, wartościowe wydawnictwa. Zaprezentujemy także najnowsze badania i doniesienia na temat autyzmu. Spotkania poprowadzi Joanna Grochowska, psycholog i wiceprezes zarządu Fundacji Synapsis, która od blisko 30 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze spektrum autyzmu oraz z ich rodzinami. W trzech pierwszych odcinkach, nie sposób tak ciekawego tematu ograniczyć do jednego, przedstawimy wybrane fragmenty ze zbioru reportaży autorstwa Jacka Hołuba o prowokacyjnym tytule Niegrzeczne – historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera. Książka ukazała się na początku tego roku nakładem wydawnictwa Czarne. To wzruszające i do bólu prawdziwe relacje matek tytułowych niegrzecznych, ukazujące codzienne życie ich rodzin, pełne niecodziennych problemów. Do rozmowy zaprosiliśmy Jacka Hołuba, autora książki, dziennikarza, blogera, politologa i PR-owca w jednym, współpracownika portalu niepełnosprawni.pl i magazynu Integracja. Drugim gościem jest Anna Wierzchowska, mama 13-letnich chłopców ze spektrum autyzmu, Mateusza i Mikołaja, którzy, jak na bliźniaki przystało, są kompletnie różni. Pani Anna jest również wykładowcą akademickim, pracownikiem naukowym w dziedzinie politologii oraz wielką miłośniczką zwierząt. Pod swoim dachem ma dwa koty oraz sporą kolekcję owadów, które są fascynacją Mikołaja. W wolnym czasie, choć to prawdziwy luksus, lubi czytać, obejrzeć dobry horror i zwiedzać nowe miejsca. Posłuchajcie i podzielcie się swoją opinią. Czekamy także na Wasze propozycje książkowe.
Fragment książki Jacka Hołuba. Niegrzeczne. Historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera czyta autor. Mateusz.
Nie potrafię wskazać dnia, w którym Mati przestał mówić. Miał rok albo półtora. Na początku nie zwróciłam na to uwagi. Gdy mnie to zaniepokoiło, wszyscy mnie uspokajali, że Mateuszek jest jeszcze mały, ma czas, zdąży się nauczyć. Zaczął chodzić, zrobił się niesforny. Nie potrafił się bawić, nie mógł się na niczym skupić. Wyrzucał z kosza wszystkie zabawki, ubrania z szafek na podłogę. Nie mogłam go uspokoić. W nocy się budził, schodził z łóżka i biegał po pokoju. Byłam na niego zła i się bałam. Nie wiedziałam żadnego innego dziecka, które zachowywałoby się w ten sposób. Rozmawiałam o tym z mężem. Jezu, co się dzieje? Coś jest z nim nie tak. Przemek uważał, że mały z tego wyrośnie. Miał prawie 4 lata, a był jak niemowlak. Wcześniej załatwiał się do nocnika, jadł wszystko, posługiwał się łyżką. Teraz musieliśmy wrócić do pieluchy. Sikał do łóżka, rozwijał pampersa, wkładał rączki w kupę, mazał nią po ścianach i próbował wkładać do buzi. Zrobił się agresywny. Bił, gryzł, szarpał się, uderzał głową w ścianę. Od rana do nocy płacz i histeria. Ciężko z nim było wytrzymać. Myślałam, że zwariuję. To była ciągła bieganina. Za Mateuszem, do Kuby, do Martynki. Przygotowywałam jedzenie i co minutę latałam z pokoju do kuchni. Normalnie gotowałam obiad 40 minut. Teraz zajmowało mi to 2,5 godziny. Ledwo zdążyłam obrać kartofla, a już coś się działo. Nagle pisk, wrzask i musiałam interweniować, bo Mati uderzył brata albo rzucił zeszytem siostry. Bywało, że szłam za potrzebą do toalety, trzymając go za rękę. Bałam się, że jak spuszczę go z oka, zrobi coś złego. Znalazł sobie zajęcie, drapanie po ścianach. Brał zabawkę i szorował nią, aż leciał tynk. Mąż ciągle łatał dziury albo robił malowanie, bo Mateuszek uwielbiał robić na ścianie pieczątki jedzeniem, serkiem, truskawkami. Wszystko było uciapane. Albo biegł do łazienki, odkręcał kran i patrzył, jak leci woda. Za każdym razem, gdy wychodził do kuchni czy łazienki, biegłam za nim. Potrafił wylać do zlewu cały szampon albo płyn do podłogi. Laptopa chowałam za szafę, żeby nie sięgnął, bo wyrywał klawisze. Kiedyś zezłościł się podczas gry i roztrzaskał go na podłodze. Wzięliśmy na raty duży telewizor. Spłacaliśmy go 3 lata. Gdy zrobiliśmy ostatnią wpłatę, porysował długopisem ekran. Zrobiły się kreski i przestał działać. Byłam w łazience dosłownie 2 minuty. Wściekłam się, usiadłam na tapczeniu i rozpłakałam się z bezsilności. Nowy telewizor przez pół roku wynosiliśmy na dzień na werandę. Wieczorem, gdy Mateusz kładł się spać, przynosiliśmy go do domu i włączaliśmy, a rano, zanim się obudził, zabieraliśmy na zewnątrz. Najbardziej mnie przerażało, że stał się nieprzewidywalny. Raz w furii przesunął wielką 3-drzwiową szafę z kąta na środek pokoju. Miał wtedy 5 lat. Innym razem wybił szybę w pokoju. Uderzył w okno piąstką. Na szczęście nic mu się nie stało. Niczego się nie bał. Raz wyrwał ze ściany gniazdko. To cud, że nie poraził go prąd. Kiedy indziej odkręcił butlę z gazem. Gdy wychodziłam z nim na dwór, musiałam go mocno trzymać za rękę, bo wyrywał mi się i biegł przed siebie. Kiedyś późnym wieczorem mąż wyszedł na chwilę na podwórko. Nie zamknął drzwi na klucz. Byłam w kuchni. Mateusz szarpnął za klamkę i wybiegł. Poleciał w ciemną noc, nie patrzył gdzie. Na szczęście mąż go złapał. Dookoła nas są lasy, stawy. Najedliśmy się z strachu. Boję się, że wyjdzie na ulicę i wpadnie pod samochód albo się zgubi. Mówię mu, że powinien uważać, przytakuje i przeprasza, ale za parę minut znowu gdzieś leci. Pilnuje, żeby nie ściągnął na siebie czegoś gorącego albo nie chwycił noża. Wszystkie ostre przedmioty chowam wysoko, ale kilka razy brał krzesło, stawiał jedną na drugie, gramolił się i sięgał. Domestos zamykam na klucz w szafce.
Ja chciałam teraz zapytać pana jako autora, jak panu się udało uzyskać tę historię? Jak udało się namówić mamę do rozmowy, bo myśmy zaczęli tak naprawdę te podcasty i wybraliśmy książkę właśnie pana autorstwa, ponieważ jest to jedna z niewielu książek na polskim rynku, która w taki sposób pokazuje codzienność i rzeczywistość tutaj naszą polską, rodzin z dziećmi, czy to z ADHD, czy ze spektrum autyzmu. I powiedzmy sobie szczerze, że to, co jest takie ważne w tej książce, to to, że wszystkie te historie to są historie niezwykle osobiste, kiedy matki mówią o swoich bardzo intymnych przeżyciach, o bardzo trudnych, często bolesnych doświadczeniach, rozczarowaniach, porażkach, bezsilności. Czy łatwo było do tego namówić mamę, czy nie? Czy jak w ogóle wyglądała praca nad tą książką?
Przede wszystkim ja bardzo podziwiam moje bohaterki za odwagę i taką szczerość do bólu, bo tak jak pani wspomniała, mówią o rzeczach bardzo trudnych, bolesnych i intymnych. Może dlatego łatwiej im jest o tym mówić, że występują w książce anonimowo. Zawsze mnie to zaskakuje, jak ludzie się otwierają, ale być może bierze się to stąd, że ja nie rozmawiałem z nimi jako dziennikarz, osoba z zewnątrz, która wpadnie na 10 minut po to, żeby za chwilę pobiec do redakcji i napisać artykuł. Tylko starałem się, mimo że większość tych rozmów odbywała się przez telefon, ze względu na odległość, towarzyszyć im w tych ich trudnych i bolesnych przeżyciach i nie oceniać przede wszystkim. Dzięki temu te kobiety, bohaterki czuły, że mogą się zwierzyć, opowiedzieć o trudnych sytuacjach, a niekiedy nawet wykrzyczeć swój ból. Te rozmowy były trudne. Jedna z takich rozmów trwała 2 godziny i mama, bohaterka książki, przez całe 2 godziny płakała. Tak trudne to były sprawy, o których mówiła. Myślę, że one też czuły w tym sens i potrzebę wypowiedzenia czegoś, czego na głos nikt inny nie mówi. Wszyscy mówią, bądź silna, musisz dać sobie radę. Tymczasem nikt nie dostrzega tego, że im również jest ciężko.
Mam wrażenie, że w tych historiach jest bardzo dużo, no, z jednej strony takiej uderzającej szczerości. Te matki naprawdę mówią o bardzo, bardzo osobistych rzeczach. Z drugiej strony uderzającej bezradności, ale przy tym jednocześnie takiej walki. I ta walka, to bym ją rozumiała nie tyle jako walkę tylko o poprawę stanu dziecka, walkę z systemem, o diagnozę, czy o wsparcie, o jakąś terapię, ale taką walkę o zrozumienie tego, co się dzieje, o co tak naprawdę chodzi, dlaczego to dziecko zachowuje się tak, a nie inaczej. I to jest czasem, jak czytałam te niektóre fragmenty, to to aż czułam taki rzeczywiście wewnętrzny ból, że ta nieprzewidywalność, że ta trudność ze zrozumieniem, co tak naprawdę się dzieje, jakie to musi być, no właśnie, przejmujące i trudne na co dzień w takim radzeniu sobie. Ja bym chciała też zapytać panią jako mamę, tak, na ile rzeczywiście taka nieprzewidywalność zachowania dziecka, trudność zrozumienia przyczyn, dlaczego coś się dzieje, na ile to rzeczywiście jest takie coś, co towarzyszy codziennie właściwie.
No tak, towarzyszy codziennie, bo ja czasami tak myślałam i myślę o tym, chociaż z drugiej strony zwalczam to myślenie, że jak rodzice mają chore dziecko i wiedzą, co to jest za choroba i jest konkretny lek, to nawet jeżeli sytuacja jest bardzo trudna, to wiedzą, że jest konkretna ścieżka działania i jest duża szansa, tak, że wszystko będzie dobrze, że dziecko się wyleczy i potem już wszystko wraca do normy. Tu w przypadku autyzmu nigdy nie wiadomo. Dzieci czasami nie zachowują się w sposób jakiś nieprzewidywalny, ale przychodzi taki okres, że coś się zmienia. No u nas też tak oczywiście było. Ja na przykład nie wiedziałam, nie zdawałam sobie sprawy, dlaczego jeden z moich synów tak bardzo nie chce chodzić na spacery. I w pewnym momencie się okazało, że on się boi ptaków. I jest bardzo duży problem, żeby wyjść z nim do parku, żeby wyjść pospacerować po ulicach. W miastach i wszędzie jest mnóstwo ptaków, szczególnie gołębią się boi gołębi. To jest dla nas trudne, bo ja nie wiem, czy ja mam go jakby na siłę troszeczkę tak odwrażliwiać i rzeczywiście na ten spacer go ciągnąć, czy też powinnam może iść za tym jego lękiem i omijać te ptaki gołębie. To jest taki przykład, ale to pokazuje, że rzeczywiście na każdym etapie, czy na każdym jakimś kroku spotykamy się z czymś, co jest dla nas niezrozumiałe i wręcz takie dziwne. Ja mam jeszcze tę sytuację o tyle, może nie tyle specyficzną, ile skomplikowaną, że drugi syn nie do końca rozumie na przykład ten problem, pomimo że obydwaj mają jakieś tam problemy swoje, własne zaburzenia, to Mikołaj nie rozumie Mateusza i bardzo się denerwuje w związku z tym, że on omija te wszystkie ptaki i tak bardzo się tego boi. A tu już jest jakby jedyny problem w ogóle akceptacji swojej własnej diagnozy, tak? Natomiast faktycznie ta niepewność każdego dnia towarzyszy, tak? Bo pomimo, że ja już troszeczkę znam te swoje dzieci, bo to trochę czasu minęło, pewne rzeczy się już stabilizowały i spodziewam się, z czym będzie większy problem, z czym będzie mniejszy, to i tak po jakimś czasie coś mnie zaskakuje nowego. Dużo, dużo takich też lęków i emocji negatywnych właśnie wynika z faktu, że my nie wiemy. Ja też bardzo często się łapię na tym, że troszkę sobie nie potrafię też sama wytłumaczyć, czy ja powinnam na przykład synów zmuszać do pewnych rzeczy i jak czasami może takiego słowa użyję, unormalniać ich, tak? I mimo wszystko, że z jednej strony wiem, że coś jest poza ich zasięgiem, to włącza mi się czasami takie myślenie, a może ja spróbuję i ja ich troszeczkę tak do tej rzeczywistości nagnę. Potem mi się włącza z kolei myślenie, ale to przecież może z drugiej strony ta rzeczywistość powinna trochę się nagiąć do moich dzieci, ale to jest bardzo trudne, bo dzieci z autyzmem jest zdecydowanie mniej niż takich rozwijających się neurotypowo, więc prawdopodobnie ta rzeczywistość się nigdy nie nagnie, tak, do moich dzieci. I tutaj też taki dylemat, myślę, że towarzyszy wielu rodzicom, na ile my powinniśmy te dzieci wyuczyć pewnych rzeczy, a na ile zostawić im tą furtkę taką bycia takimi, jakimi one są. One są po prostu inne, ale w tej inności są czasami naprawdę niesamowicie interesujące i zaskakujące, bardzo pozytywnie też.
Ja myślę, że to jest takie bardzo charakterystyczne, że bycie z takimi dziećmi, wychowywanie ich i towarzyszenie im wymaga niezwykłej uważności właśnie, wsłuchiwania się i próbę zrozumienia tego, co one chcą nam zakomunikować. Także przez te niekiedy trudne zachowania, bo to nie jest tak, że one biorą się znikąd. Jeżeli wychodzimy z założenia, że dzieci ryby głosu nie mają, no to po prostu będziemy te dzieci krzywdzić i sprawimy, że one będą nieszczęśliwe i że one będą rzeczywiście, tak jak niekiedy czytamy w jakichś artykułach, dziecko cierpi na autyzm. Zawsze mi się chce śmiać, gdy coś takiego czytam. Nie, dzieci nie cierpią na autyzm, bardziej cierpią z powodu naszych reakcji na ich zachowania i naszego niezrozumienia bądź niedostosowania otoczenia do ich potrzeb. I wydaje mi się, że niekiedy ten ich sposób postrzegania świata, jeżeli się w niego wsłuchamy i spróbujemy go zrozumieć, jest dla nas bardzo interesujący, wzbogacający i warto też właśnie posłuchać i przyjrzeć się temu światu, bo on jest kolorowy, bogatszy, inny od naszego, co nie znaczy, że gorszy.
Chciałabym jako psycholog, taki z dużym stażem zawodowym, powiedzieć jasno i mam nadzieję, że to będzie jedna z rzeczy, którą osoby słuchające tych naszych rozmów zapamiętają, że zachowania, tak zwane zachowania trudne, agresja, autoagresja, krzyk nie są charakterystyczne dla osób z autyzmem. One się pojawiają, ale zawsze mają jakąś przyczynę. Nie jest tak, jak pan powiedział, że jeżeli te trudne zachowania się pojawiają, to znaczy, że my nie jesteśmy w stanie zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi i musimy poszukiwać tej przyczyny. Tym bardziej, że często po pierwsze, niektóre dzieci w ogóle nie mówią, czy niektóre osoby w spektrum w ogóle nie mówią, ale nawet jeżeli mówią, nie zawsze potrafią wyjaśnić, co jest nie tak, jaki mają problem. Zresztą ja bym chciała powiedzieć, że nam jako tak zwanym osobom neurotypowym też nie zawsze jest łatwo powiedzieć, dlaczego się denerwujemy, dlaczego coś nas złości. I tym większą uważność powinniśmy tutaj przywiązywać do tego, żeby się wsłuchać w głos osób będących spektrum, ich rodziców, bo jednak to rodzice mają najlepszą wiedzę o swoich dzieciach, najlepiej je znają i mogą być, no, są po prostu nieocenionym źródłem wsparcia wtedy, kiedy dziecko czy jest w przedszkolu, czy jest w szkole, czy znajduje się w innym otoczeniu. Ta ciągła potrzeba, którą mają rodzice zrozumienia dziecka, tego, że stoją przed rodzicami codziennie inne wyzwania, że wydaje się, że już coś mamy opanowane i nagle się pojawia zupełnie coś nowego. I tak jak pani też powiedziała, tak, że zastanawia się pani, na ile ich naginać, a na ile środowisko ma się nagiąć, to też w zależności od sytuacji, właśnie od tego otoczenia, co tak naprawdę się dzieje, to jest tak łatwo się zetknąć z tym, że rodzice, zresztą ze względu na reakcję otoczenia, mają taką tendencję do obwiniania się. Może mogłam więcej, może mogłam dłużej, może jeszcze się mogłam zmobilizować albo wytrzymać i tak dalej. Tylko, że to nie jest takie proste, że ja mogłam więcej, że można było coś więcej, bo gdyby tak było, to oczywiście pewnie byśmy to zrobili i wielu tych rzeczy nie da się przewidzieć. Natomiast to tylko pokazuje mnie jako psychologowi, że my musimy być z kolei bardzo uważni w takich rozmowach z rodzicami i rzeczywiście też pytać ich o ich potrzeby, czyli jakby dziecko, tak, i jego potrzeby są bardzo ważne, natomiast bardzo ważne są również potrzeby rodzica. Pan też tak ładnie powiedział, kończąc tą swoją wypowiedź, o tym, że ten świat osób w spektrum jest taki, może być taki barwny, kolorowy, tyle nam też dawać. To no właśnie, jakby miał pan takie jedno przesłanie dać innym osobom, słuchaczom, czytelnikom książki, niekoniecznie związanym ze spektrum, to jakie by ono było?
Bądźmy dla siebie życzliwi, słuchajmy się nawzajem i nie próbujmy siebie nawzajem. To nie tylko dotyczy osób ze spektrum autyzmu, wciskać na siłę w jakieś sztuczne ramy normalności, bo co dla kogoś jest normalne, dla kogo innego jest nielogiczne, nieautentyczne, dziwne.
Z punktu widzenia specjalisty, komentuje Joanna Grochowska, psycholog, wiceprezes Fundacji Synapsis.
Dzisiaj w nawiązaniu do naszej rozmowy chciałabym się odnieść do takich dwóch kwestii. Pierwsza dotyczy tematu, o którym żeśmy również ostatnio rozmawiali, o którym mówiłam, czyli do diagnozy. Tutaj to, co jest ważne, co wtedy nie padło, a co dzisiaj nam bardzo ładnie wyszło w tej naszej rozmowie, o czym mówiła pani Anna Wierzchowska, to, że objawy, które obserwujemy u dziecka, mogą się zmieniać w czasie. Czyli możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, w której to, co obserwujemy u dziecka, małego dziecka, z czasem się zmieni. To może dotyczyć na przykład kontaktu wzrokowego, który u małego dziecka może być bardzo mocno zaburzony i utrudniony, a u nastolatka on może być już znacznie lepszy, taki wyćwiczony, bo nastolatek będzie wiedział, że tego się od niego oczekuje. i chociaż będzie to dla niego czasami bardzo, bardzo trudne, to jednak będzie się bardzo starał. W związku z tym możemy sobie pomyśleć, o, tu jest znacznie, znacznie lepiej. To, o czym powiedziała pani Ania, pokazało też, że pewne rzeczy zanikają, na przykład, że dziecko przestaje się czegoś bać, zaczyna się. Dziecko wcześniej nie miało problemów z koncentracją, a w którymś momencie może zacząć mieć te problemy z koncentracją. Ta zmienność objawów jest czymś absolutnie naturalnym. To dotyczy tego samego, z czym się spotykamy na co dzień. To znaczy każdy z nas się zmienia, każdy z nas dorasta. Zachowania, które kiedyś były dla nas trudne, jak się stajemy starsi, stają się dla nas łatwiejsze. Nabywamy nowych przyzwyczajeń, więc to jest taka bardzo naturalna kolej rzeczy. Natomiast warto pamiętać, że również u osób będących w spektrum mamy do czynienia z taką zmiennością, że będą się pojawiały nowe umiejętności, osoby te będą rozwijać swoje nowe kompetencje i to jest jak najbardziej naturalne, ale że również będą mogły się pojawiać nowe trudności, że coś, co już zostało pokonane czasami w naturalny sposób, czasami po prostu w ramach terapii, tutaj może już nie stanowić jakiejś trudności, problemu, a może się pojawić w to miejsce coś innego. Bardzo ważne jest, żebyśmy byli uważni, żebyśmy o tym pamiętali. Dla rodziców to oczywiście jest bardzo trudna sytuacja, w której wydaje im się, że już jest ten kolejny krok zrobiony i że to już będzie łatwiejsze, a wciąż te nowe wyzwania się pojawiają i tak rzeczywiście będzie. I nie ma na to dobrej recepty. Myślę sobie, że jedyną rzeczą, którą tutaj można doradzić, jest po prostu bardzo uważna obserwacja dziecka i rzeczywiście takie dostosowywanie swojego zachowania, dostosowanie otoczenia, na ile to jest możliwe, do tych zmiennych i pojawiających się potrzeb dziecka. Bardzo ważne by było to, co też nam wybrzmiewa w tych rozmowach, co jest bardzo mocno podkreślone w tych historiach opisanych przez Jacka Hołba, czyli taka konieczność wsparcia rodziców, to żeby rodzice nie byli sami, żeby oni mieli szansę z kimś porozmawiać. To może być ktoś z rodziny, jeżeli rodzina jest odpowiednio otwarta, ale to może być terapeuta dziecka, jakiś specjalista, nauczyciel być może, bo te zmiany nas czekają. A ważne, żeby umieć dostrzec je na czas i jeżeli to są zmiany takie, kiedy pojawia się jakaś trudność, kiedy to jest zmiana związana z trudnością, to odpowiednio na to zareagować. I to jest jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, natomiast chciałabym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która z tego fragmentu o Mateuszu dla mnie bardzo mocno wybrzmiewa i która jest też uderzająca w sensie swojej wagi, jeżeli chodzi o myślenie o osobach w spektrum, o pracę z rodzicami osób będących w spektrum, a mianowicie samodzielność. W tym fragmencie kilka razy nam wybrzmiało, że na przykład Mateusz miał 4 lata, a był prawie jak niemowlak, że nie potrafił robić różne rzeczy, że gubił różne umiejętności. Z punktu widzenia dziecka, czy potem nastolatka dorosłego, uczenie samodzielności, uczenie opanowywania kolejnych takich umiejętności życia codziennego jest jedną z najważniejszych rzeczy. Ja bym powiedziała z takiej perspektywy moich doświadczeń, że właściwie najważniejszą. My często mamy taką tendencję do tego, żeby myśleć o tym, co dziecku jest potrzebne tu i teraz. I to jest oczywiście naturalne i to jest bardzo ważne. Cała terapia, pomaganie dziecku skupia się na tym, z czym ono ma trudność w tej chwili. Tak rzeczywiście powinno być, tak powinna być prowadzona terapia. Ale niezwykle ważne jest to, żeby specjalista, który pracuje z dzieckiem, pamiętał o tym, że to wszystko, co on robi teraz, musi mieć przełożenie na to, co dziecku będzie potrzebne za rok, za 5 lat czy za 10 lat. I żeby nie ograniczał się na przykład logopeda tylko do pracy nad językiem, nad komunikowaniem się, ale również jeżeli widzi, że dziecko jest mało samodzielne w zakresie jakichś czynności, które są niezbędne, żeby zwrócił na to uwagę rodzicowi. Taką naturalną tendencją każdego rodzica jest to, i to myślę, że wymusza też bardzo system, również system u nas w kraju, że bardzo duży nacisk kładzie się na edukację. Ta edukacja wyznacza pozycję dziecka w szkole, ma ogromny wpływ na taką samoocenę dziecka, każdego dziecka, również dzieci będących w spektrum. I oczywiście edukacja jest ważna. Ona nam może dać pewne perspektywy, odskocznie, dawać szansę na przyszłość. Ale to, o czym trzeba pamiętać, to to, że edukacja nie może być całkowicie na pierwszym miejscu, bo nawet jeżeli będziemy mieli kogoś świetnie wyedukowanego, ze znakomitymi osiągnięciami szkolnymi, laureata konkursów i olimpiad, to jeżeli ta osoba nie będzie samodzielna, jeżeli nie będzie sobie potrafiła poradzić w codziennych czynnościach takich jak, nie wiem, zrobienie kanapki, podgrzanie jedzenia, kupienie biletu komunikacji miejskiej, przejazd autobusem z jednego końca miasta do drugiego, czy przejazd pociągiem z jednej miejscowości do drugiej, samodzielne spakowanie się i tak dalej, to nigdy tak naprawdę nie będzie mogła żyć pełnią życia i zawsze będzie skazana na pomoc innych. W związku z tym chciałabym bardzo mocno podkreślić, że samodzielność, myślenie o tej samodzielności, o tym, co dziecko powinno mieć opanowane, nad czym jeszcze musimy popracować, musi stanowić niezwykle taką ważną, integralną część terapii.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat autyzmu, wejdź na stronę synapsis.org.pl. Jeśli uważasz, że nasza edukacyjna misja ma sens i należy ją rozwijać, wesprzyj nas w naszych działaniach. Działamy już od 30 lat. Pomagamy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem. Diagnozujemy, prowadzimy terapię, rehabilitację, wspieramy rodziny osób z ASD. Edukujemy, budujemy świadomość społeczną i uwrażliwiamy na odmienność tych, którzy świat postrzegają nieco inaczej. Dziękujemy, że jesteś z nami i zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka cyklu Autyzm – Poznajmy się. W nim dalsza część rozmowy z Anną Wierzchowską i Jackiem Hołubem. Realizacja Aleksandra Zając. Biblioteka Dźwięków. zapsplat.com